Drodzy bracia i siostry, w Jezusie Chrystusie, Panu nasz. Raduję się, iż Pan błogosławił podróż moją do was, abyśmy wspólnie razem ten dzień, dzisiejszy i jutrzejszy, mogli spędzić na rozmyślaniach o Bogu, Jezusie i boskim planie zbawienia. Pragnę przekazać wam miłe chrześcijańskie pozdrowienia od zgromadzeń pańskich, braci indywidualnie, gdzie ostatnio widziałem się z braćmi, usługiwałem i zbór ostatnio w Ostrzeszowie, jak również zbór macierzysty Wrocław, którego członkiem jestem, Braterstwo Jońcowie, Rylian z małżonką, Braterstwo Bednarzowie, mój syn i synowa z synkiem. Wszyscy przesyłają wam miłe chrześcijańskie pozdrowienia, życząc wam obfitych łask i błogosławień Bożych. Dziękuję. Drodzy braterstwo, dzień dzisiejszy w chrześcijaństwie jest dniem szczególnym, co możemy zauważyć po różnych wypowiedziach, a w szczególności w przygotowaniu się do tegoż dnia. Tylko to przygotowanie troszeczkę jest inne od naszego przygotowania. Widzimy naszych przyjaciół, jak przygotowują obfitość pokarmów, uginające się stoły, tradycji, aby zadość się stało. No ale tam troszeczkę minimalnie jest właśnie o Bogu, o Jezusie. A już nie mówiąc, aby mogli się wgłębić w znaczenie tej najwyższej, najwspanialszej istoty po Bogu, to jest naszym Zbawicielu. Korzystając z wolnego czasu, ponieważ świadomi jesteśmy, iż narodziny naszego Pana nie nastąpiły w tym czasie, co chrześcijaństwo przyjęło, ale na podstawie Pisma Świętego jesteśmy przekonani, posiadamy silne dowody, że narodziny naszego Pana nastąpiły około 1 października. No to cóż, tak jak każdy dzień wolny od pracy wykorzystujemy na badania, studiowania, rozmyślania o wielkim dziele Bożym. Tak też i ten czas wykorzystujemy, abyśmy mogli wspólnie razem rozmyślać o naszym Zbawicielu. Zwrócimy uwagę, drodzy bracia i siostry, na tą szczególną jednostkę w boskim planie. Możemy powiedzieć wyjątek w boskim planie. Jakim jest nasz Pan Jezus Chrystus? Dlaczego jest wyjątkiem? Żadna istota nie czyniła tych rzeczy, co nasz Pan, i nie dotyczyło z ręki Ojca Niebiańskiego względem żadnej istoty, jak w stosunku do naszego Pana. A więc nasz Pan Jezus Chrystus posiada trzy początki i dwa razy zmieniał naturę. Czy jest inna istota w boskim planie? Nie, drodzy. A więc początek bezpośredni stworzony przez Ojca, Logos. On był początkiem stworzenia Bożego. A potem wszystko, co jest na niebie i na ziemi, było przez naszego Pana Jezusa Chrystusa stwarzany. Początek. Drugi początek to w cudowny sposób życie zostało przyniesione w łono Marii i narodził się człowiek. A więc natura ludzka, początek tejże istoty, natura ludzka. I trzeci początek to nowego stworzenia przy rzece Jordan. Jakaż istota w boskim planie posiada trzy początki? Żadna. Dwa razy zmieniał naturę, z duchowej na ludzką i z ludzkiej po wzbudzeniu na boską. Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich, 4 rozdział, 12 werset, on mówi właśnie, że to jest wyjątek w boskim planie. Nie masz innego imienia, przez którego byśmy byli zbawieni, tylko Jezus Chrystus. I właśnie zwrócimy uwagę, drodzy bracia i siostry, w dniu dzisiejszym, jak przedstawiało się życie naszego Pana Jezusa Chrystusa od młodych lat. Biblia bardzo mało nam mówi odnośnie jego młodzieńczego życia. Historycy niejednokrotnie nadmieniają, ale też bardzo w wąskim zakresie. I cudzy pańscy, oni na podstawie zbiorów historycznych, jak również to, co Pan objawił w figurach, właśnie wyłuskali młodzieńcze lata naszego Pana, pokazane w figurze. Otóż zwrócimy, drodzy bracia i siostry, uwagę na życie Mojżesza. Właśnie w Mojżeszu Pan Bóg chciał pokazać życie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zwrócimy uwagę na drugą księgę Mojżeszową, 1 rozdział od 5 do 12 wersetu, 22 i 2 rozdział od 1 do 10 wersetu. Apostoł Paweł, on chce pokazać braciom, iż nasz Pan Jezus Chrystus właśnie pokazany jest w Mojżeszu. W liście do Hebrajczyków, 3 rozdział, od 1 do 3 wersetu czytamy. Przetoż bracia święci, powołania niebieskiego uczestnicy, obaczcie apostoła i najwyższego kapłana wyznania naszego Chrystusa Jezusa, wiernego temu, który go postanowił, jako i Mojżesz był we wszystkim domu jego. Przeciwstawia apostoł wierność Jezusa Chrystusa i naszego Pana jako tegoż pozafiguralnego Mojżesza. Wiernego temu, który go postanowił, jako i Mojżesz był we wszystkim domu jego, dom sług. Albowiem tym większej chwały ten nad Mojżesza godzien, im większą cześć ma budownik domu, niżeli sam dom. Również 5 i 6 werset. A był ci Mojżesz wierny we wszystkim domu jego jako sługa, na świadectwo tego, co potem miało być mówione. Ale Chrystus jako Syn nad domem swoim panuje, którego domem my jesteśmy, jeśli tylko tę pewną ufność i tę chwałę nadziei aż do końca stateczną zachowamy. Apostoł Paweł przeciwstawia Mojżesza, jego wierność nad domem swoim i naszego Pana Jezusa Chrystusa, jego wierność nad domem swoim. A więc, drodzy bracia i siostry, to, co Bóg pokazał poprzez życie Mojżesza, ma odbicie w życiu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zasygnalizujemy pewne myśli z drugiej księgi Mojżeszowej, pierwszy rozdział od 5 do 12 wersetu, ponieważ wgłębimy się w większe znaczenie w drugim rozdziale. Czytamy, druga księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział od 5 wersetu. A było wszystkich dusz, które wyszły z biutr Jakubowych, 70 dusz, a Józef był przedtem w Egipcie. I umarł Józef i wszyscy bracia jego, i wszystek on rodzaj. A synowie izraelscy rozrodzili się, i rozpłodzili się, i rozmnożyli się, i wzmocnili się bardzo wielce, a napełniona jest ziemia nimi. Między tym powstał król nowy nad Egiptem, który nie znał Józefa. I rzekł do ludu swego, oto lud synów izraelskich wielki i możniejszy nad nas. Przetoż mądrze sobie pocznijmy z nimi, by się snać nie rozmnożył, a jeśli by przypadła wojna, aby się nie przyłączył i on do nieprzyjaciół naszych. I nie walczył przeciwko nam i nie uszedł z ziemi. A tak ustawili nad nim poborcę, aby go dręczyli ciężarami swymi i zbudował lud izraelski miasta składu faraonowi Pytom i Rameses. Ale im więcej go trapili, tym więcej się rozmnażał i tym więcej rósł, tak i ściśnieni byli dla synów izraelskich. Otóż nastąpiła zmiana faraona. Wiemy, że Józef był sprzedany do Egiptu. Faraon postawił go nad wszystkimi dobrami tychże ziem, ponieważ wyłożył on sny faraonowi, że ma być 7 lat urodzaju i 7 lat głodu. A więc Józef odpowiedzialny był za zgromadzenie żywności, ponieważ w czasie głodu przyjeżdżali z różnych stron ludzie, aby tam mogli zabezpieczyć się w pokarm. I tak też było z rodziną Józefa, gdzie pamiętamy tą historię dokładnie, jak przyjeżdżali, aby zdobyć tam zboże. A więc po tychże doświadczeniach, jakie przeżył Józef z braćmi swoimi, sprowadzając ich potem do domu królewskiego, a więc faraon był wspaniałomyślnym królem. Zabezpieczył życie całej rodzinie i rodzina izraelska rozmnażała się. Zmiana faraona. Mówi, on, ten obecny faraon, nie znał Józefa, a więc inny był. I widząc właśnie wielkie rozmnożenie się tegoż Izraela, rósł w liczbę, rósł w siłę, obawa. Coś trzeba zrobić. Przecież to jest naród niewolniczy. Przyjdzie wojna z jakimś innym narodem, oni mogą się przyłączyć. Niebezpieczeństwo. A więc pierwsza zmiana, drodzy bracia i siostry, jaka nastąpiła, to wybudowania 2 miast, Pytom i Rameses. Ciężkie miasta pod względem prac fizycznych. Faraon myślał właśnie, iż przez ciężkie roboty zahamuje przyrost tegoż narodu. Stało się odwrotnie. Im więcej był uciskany, tym więcej, drodzy bracia i siostry, tym bardziej się rozmnażał i wzrósł w siłę. Co nam reprezentuje zmiana Faraona? Zmiana Faraona reprezentuje nam zmianę taktyki szatana względem ludu Bożego. Jak w okresach niekiedy lud Boży, tak w Starym, jak i w Nowym Testamencie, naród izraelski, który był wybranym narodem Boga, on przeżywał chwilę błogosławieństw i radości, ale również i przeżywał chwilę grozy i doświadczeń. Tak podobnie i w wieku Ewangelii lud Boży przeżywał wzrost i wielkie błogosławieństwa, ale przeżywał również wielkie doświadczenia i trudności, o którym będziemy również mówić. Chcę powiedzieć, że znaczenie tej historii odnośnie Mojżesza i narodu izraelskiego obejmuje wiek żydowski, obejmuje wiek Ewangelii, wiek tysiąclecia, włączając i mały okres czasu. A więc zauważmy, iż narodziny naszego Pana Jezusa Chrystusa, one obejmują wszystkie okresy czasu ludu Bożego. Tak również, co można zasygnalizować względem Mojżesza. Względem Mojżesza jest trzy okresy bardzo specyficzne. Pierwszy okres, jako dzieciątka, który wychował się na dworze Faraona, 40 lat. Potem pasał owce u swego teścia Jetra, 40 lat, zdobywając doświadczenia. I 40 lat prowadząc Izraela przez puszczę do ziemi chananejskiej. A więc trzy wspaniałe okresy w życiu Mojżesza. Tak podobnie, drodzy braterstwo, trzy okresy wspaniałe pod względem działalności naszego Pana Jezusa Chrystusa posiadał nasz Pan i tak jak powiedziałem, obejmuje aż do okresu tysiąclecia, włączając mały okres. Rozmnożenie się Izraela w liczbę, iż Faraon był zaniepokojony, reprezentuje nam rozwinięcie i rozmnażanie, wzrost ludu Bożego w wieku Ewangelii, o którym apostoł Paweł mówi w drugim świecie, który to drugi świat obejmuje pewne okresy działalności naszego Pana. Apostoł Piotr mówi w ten sposób w drugim swoim liście, 3:6-7. Dlaczego on pierwszy świat wodą będąc zatopiony zginął? Lecz te niebiosa, które teraz są, ziemia tymże słowem odłożone są i zachowane ogniowi na dzień sądu i zatracenia niepobożnych ludzi. A więc mówi apostoł Piotr o drugim świecie i wielkich doświadczeniach. Zachowane są ogniowi, czyli szczególnym doświadczeniom, jakie będą spływały na lud Boży. Apostoł Paweł w liście do Galacjan, 1:4 czytamy. Który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyrwał z teraźniejszego wieku złego, według woli Boga i Ojca naszego. Z teraźniejszego wieku złego. To był szczególny wiek, wiek Ewangelii, gdzie przynosił również wielkie doświadczenia względem ludu Bożego. Ale ktoś powie, jakie doświadczenia naród izraelski przechodził. Zauważmy, tenże naród izraelski był wybranym narodem od Boga. Ale czy wszyscy byli wierni? Nie, drodzy. O tychże wiernych to była specjalna klasa, tak zwana ojców Starego Testamentu. I o niektórych z nich apostoł Paweł pisze w liście do Żydów, 11 rozdział. Zobaczcie, drodzy. Ci, którzy mieli potężną wiarę w boskie obietnice, co oni przechodzili? Czy wszyscy Żydzi jako naród tułali się, karmili się korzonkami i szarańczą? Chodzili w owczych skórach? Byli piłami przecierani? Nie. Z tegoż narodu tylko najwierniejsi, drodzy braterstwo. Tak podobnie i w wieku Ewangelii, o którym apostoł Paweł mówi, aby nas wyrwał z teraźniejszego wieku złego. To był okres czasu, mili bracia i siostry, które przechodził lud Boży. Dlaczego ta zmiana tak następowała? Pokazana w Faraonie. Tamten był dobrym Faraonem, przygarnął Józefa, zabezpieczył jego rodzinę, przyjął jego rodzinę, a teraz zauważmy zmiana. Szatan zmienił taktykę sposobu działania względem ludu Bożego. Nie uczynił takiego narzędzia, gdzie mógł wyeliminować ojców Starego Testamentu, zniszczyć, no to przyjął inne taktyki. Jakie? Zauważmy, o których mówi apostoł Paweł. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, 11 rozdział i 4 werset czytamy. I 14 werset, przepraszam. I 14 werset. 11 rozdział i 14 werset. A nie dziw, bo szatan sam przemienia się w anioła światłości. Zauważmy, jaki spryt wykazany jest u szatana. A co to znaczy, drodzy braterstwo, że szatan przemienia się w anioła światłości? Wiemy, iż Pan Bóg posiada różne narzędzia swe, tak zwanych aniołów, przez których podaje prawdę, jako światło. No, gdyby teraz przyszedł diabeł i powiedział tak, słuchajcie, ja was będę atakował odnośnie takiej nauki, takiej, 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 takiej. Uwierzylibyśmy? Jakby ktoś z ulicy, proszę braterstwa, przyszedł i nam powiedział, że jest właściwa tak zwana msza święta. Jakby ktoś przyszedł z ulicy i powiedział, że jest Trójca, trzeba wierzyć. Że jest piekło, że jest czyściec. Że chrzest niemowląt zgładzi grzech pierworodny. Kto by z nas uwierzył w to? Żaden chyba, prawda? Będąc oświecony prawdą parausyjno-epifaniczną. O tak, no ale teraz, skoro tak nie można, to trzeba coś uczynić, ażeby tych braci, dzieci Boże, które poświęcili się Bogu, na słowę zwieść. No to co uczynić? Właśnie, przemienić się w anioła światłości. A co taki anioł światłości on czyni? To jest wielki taktyk, drodzy braterstwo. On właśnie podaje naukę na początku jako prawdę, ale za nią zaraz podaje błąd. Albo mieszaninę prawdę z błędem, żeby się nie zorientować. I dlatego apostoł Paweł mówi, on przemienia się w anioła światłości. Czy nie mamy dowodów podczas wieku Ewangelii, że tak się stało? O tak, drodzy braterstwo. Przepiękne, wspaniałe nauki, które Bóg dał przez swe sługi, przez apostołów, członków gwiezdnych i innych sług, zostały odrzucone. No, ale nie w sposób taki, żeby diabeł powiedział: słuchaj, to jest nieprawdą, odrzucaj. Nie. On podał troszeczkę tejże prawdzie, którą my używamy, troszeczkę błędu. I to rozkwitało, to się rozmnażało. A co już więcej, drodzy bracia i siostry? Osłabić naszą wiarę. To już połowę jego zwycięstwa. Sprawić w ludu Bożym zwątpliwość. I gdy my teraz zapytamy się, a może to prawda? A może to prawda, co ten brat mówi? Nie jestem pewny, już szatan ma część zwycięstwa. I podaje pewne prawdy. Otóż zauważmy, co diabeł podał dla prawdziwego Kościoła. Rewolucja francuska. W jakim celu ona wybuchła? Aby przynieść wolność narodowi, znieść feudalizm, równouprawnienie. Czy nie wspaniała idea? Czy nie wspaniała nauka? Coś pięknego, wolność dla narodu. Znieść feudalizm, niewolnictwo. I malutkie statko w swych członkach. Oni to widzieli, drodzy braterstwo. Przyjęli tą naukę z radością? Nie. To mamy pokazane w Księdze Objawienia, 12 rozdział. Gdzie smok puścił strumień wody na niewiastę rodzącą, aby zatopić. Malutkie statko nie zostało zwiedzione w swych wiernych członkach, nie poszli na współpracę z rządem politycznym, ale pozostali. Ale niektórzy poszli na współpracę, przyjęli. Prawda to była? Prawda to była. Wspaniała? Wspaniała. Przecież nauka i program niósł wolność narodowi. No ale diabeł chciał, żeby malutkie statko włączyło się do tegoż programu. Byli czynni, aktywni w tym. A więc, mili braterstwo, co za tym się kryło? No wiemy również z historii. Otóż, mili braterstwo, we wszystkich dziedzinach tak się ma. We wszystkich dziedzinach. To, co mówi apostoł Paweł. Będzie przemieniał się w anioła światłości. Jak lud Boży musi bardzo trzeźwo patrzeć na różne rzeczy. Dwa miasta. Pytom i Ramezes. Mili braterstwo, szczególne miasta. Tak względem narodu izraelskiego były szczególne metody diabelskie, aby tenże naród zwieść. Bóg dał wyraźny zakaz łączenia się z narodami i praktykami pogańskimi. Nawet był zakaz brania sobie żon i mężów z pokoleń pogańskich. Czy wszyscy się podporządkowali pod ten zakaz? Nie, drodzy bracia i siostry. I tudzież choroby, które były w pogaństwie rozpowszechnione, upadłość moralna przeniosła się na naród izraelski, na tenże naród wybrany. Ciężko pracował tenże naród, niejednokrotnie, aby dojść z powrotem do społeczności z Bogiem. Ileż to razy tenże Izrael mówi do Mojżesza, proś Boga za nami. Otóż przechodził ciężkie doświadczenia za swoje grzechy. Tak podobnie, drodzy bracia i siostry, i w wieku Ewangelii. Diabeł spowodował zalanie wszystkich narodów błędami. Co mówi Księga Objawienia? Pili wino zapalczywości Bożej, wino przeteczeństwa, którym upiły się wszystkie narody. Winne narody były tylko jednego, że trzeźwo nie patrzyły na nauki, jakie były podawane, ale przyjmowane były, powiedzmy, zamkniętymi oczyma. Czy teraz nie mamy tak? Bracia, niekiedy tłumaczymy, mówimy, a nawet i niektórzy politycy w programach, w prasach opisują pewne rzeczy. No ale wyjdzie jeden w długiej sutannie, wszystko przewróci do góry nogami. Ludzie się nie zastanawiają, drodzy bracia i siostry. Oglądaliście w tamtym tygodniu, taki był program Dyskusja o raju? Biskup, polityk, socjolog. Co to jest raj? Dyskutowali przez 15 minut, a w końcu biskup skomentował, że nie wiadomo, co to jest. Czy to był raj w ogóle w Edenie, czy nie było. Bracia, uczeni ludzie, można by było powiedzieć, aż żal słuchać tych wykształconych ludzi. I zobaczcie. Wspólny mianownik, nie wiemy, co to jest raj. Tak podobnie, drodzy bracia i siostry, było podczas wieku Ewangelii wśród ludu Bożego. Były ciężkie próby, ciężkie doświadczenia. To symboliczne miasto, nie tylko, aby odeprzeć nauki, ale również, mili bracia i siostry, aby co uczynić? Zabezpieczyć się przed skutkami chorób, jakie były nasilone. Nie tylko przed błędami, jak błąd, iż król jest reprezentantem Boga na ziemi. Szlachta i arystokracja, nieomylność pewnych jednostek, chrzest niemowląt, spowiedź i wiele, wiele innych nauk. To były ciężkie brzemiona, gdzie lud Boży musiał znosić, ponieważ nie uznając ich, lud Boży był niekiedy skazywany nawet na śmierć. Nawet na śmierć. Ale o tym muszę, tu mam karteczkę taką, muszę się pilnować czasu, tak, drodzy braterstwo. Będziemy mówić w następnych naszych rozważaniach, a z tych naszych wstępnych rozważań życzę braterstwu błogosławieństwa Bożego. Drodzy bracia i siostry, zakończyliśmy naszą lekcję na doświadczeniach ludu Bożego w wieku Ewangelii. Jeszcze parę słów, zanim przejdziemy do następnego rozdziału. W skrócie możemy sobie wyobrazić, jak doświadczenia wyglądały. Troszeczkę informacji z historii. które rozpoczęły się od 858 roku już, weszło w życie zakaz czytania Biblii. I to trwało, drodzy bracia i siostry, aż do roku 1879, a odczytam niektóre myśli. Od 1676 do 1689 zostało wydane zarządzenie w sprawie zakazu posiadania i używania Pisma Świętego. Od 1700 do 1721 zabrania się posiadania i czytania Biblii. Nie będę wymieniał, kto te zakazy wydawał. W mniejszym lub większym stopniu znamy historię, kto zakazy takie wydawał dla narodów. Od 1750 do 1769 wcześniejsze rozporządzenia podtrzymane i ustanowione nowe czytania posiadania Starego i Nowego Testamentu. I ostatnie, 1879, zatwierdza spis ksiąg zakazanych, w którym jest wymieniona Biblia, o ile nie była tłumaczona na język ojczysty. Świeccy mogli ją czytać tylko za przyzwoleniem biskupa. Cały ciąg lat. Ktokolwiek czytał, posiadał, nawet groziła śmierć. Czy to nie były doświadczenia? Tak, drodzy. Ja przeżyłem, może nie w stosunku do Biblii, ale w stosunku do innych rzeczy, posiadania, mówienia, słuchania. I bracia starsi mogą to powiedzieć, bo bracia młodzi tego nie znają. Niekiedy się dziwią, że takie było coś możliwe, jak słuchania Radia Wolnej Europy. Aby posłuchał mój ojciec z sąsiadem, to wychodziliśmy na podwórko w okolice, czy nikt się nie kręci, bo podsłuchy były, podchodzono do okien i słuchano, czy nikt nie słucha Radia Wolnej Europy. Za to szło się do więzienia. Otóż, drodzy bracia i siostry, zatrzymanie Biblii, czytanie, niejednokrotnie szło się na stos. Diabeł spowodował ciężkie warunki. Jako symboliczne miasto do gnębienia ludu Bożego. Pamiątka, bracia niektórzy byli na Równicy, gdzie protestanci się spotykali w ukryciu. W katakumbach, w różnych miejscach to były doświadczenia. Ale teraz czasy się zmieniły. No diabeł co, ustąpił? No nie, drodzy braterstwo. Zmienił tylko taktykę działania. Taktykę działania zmienił. W jaki sposób? To, co czytaliśmy, apostoł Paweł mówi. Przemienia się w anioła światłości. Będzie podawał mieszaninę prawdy z błędem, bądź niekiedy nawet prawdę, a tuż za nią błąd. Niezorientowani szybko to przyjmą. A szczególnie obecne wynalazki uniemożliwiają, drodzy bracia i siostry, do gorliwości i poświęcenia się Bogu na służbę. I przychodzimy, mili bracia i siostry, po tych wstępnych uwagach historycznych, jak lud Boży był gnębiony, do rozdziału drugiego. Ten punkt, gdzie rodzi się Mojżesz. Ale zauważmy, diabeł równie zmienia taktykę. Dwa miasta nie pomogły rozmnażać się narodowi izraelskiemu. Czyli w wieku żydowskim i wieku Ewangelii doświadczenia, okrutne doświadczenia, nie wstrzymały osób, których chcieliby się poświęcać Bogu na służbę. Co zrobić? Co uczynił szatan? Ciężka praca nic nie dała. W tym rozdziale pierwszym, 22 werset czytamy, jaką diabeł zmienił taktykę. Wtedy rozkazał faraon wszystkiemu ludowi swemu, mówiąc: każdego syna, który się urodzi, w rzekę go wrzućcie, a każdą córkę żywo zachowajcie. Zmiana sposobu? Tak, drodzy. Wszystkie dzieci płci męskiej do Nilu utopić. No a przecież same niewiasty będą jako niewolnice. I w ten sposób naród izraelski nie będzie się rozmnażał, bo ciężka praca nic nie dała. Otóż, drodzy bracia i siostry, również taktyka faraona, która spowodowała tyleż nieszczęścia w rodzinach. Wyobraźmy sobie. Rodzina ma dzieciątko. No niestety ten rozkaz trzeba uśmiercić. Rozdzieranie serc, płacz. No ale trzeba. Ale Pan uczynił i z tego wyjście. I zauważmy. Drugi rozdział od pierwszego wersetu. I wyszedł mąż niektóry z domu Lewiego, który pojął córkę z pokolenia Lewiego. Mąż to Amram, żona Jochabeda. I poczęła ona niewiasta, porodziła syna, a widząc go, że był nadobny, kryła go przez 3 miesiące. Ale gdy go nie mogła dłużej zataić, wzięła plecionkę z sitowia i obmazała ją klejem i smołą, a włożywszy w nią ono dziecię, położyła je między rogusz na brzegu rzeki. A stała siostra jego z daleka, czyli Mojżesza, aby widziała, co się z nim dziać będzie. Wtem wyszła córka faraonowa, aby się kąpała w rzece, a panny jej przechadzały się po brzegu rzeki i ujrzała plecionkę w rogoży i posłała służebnicę swą, aby ją wzięła. A otworzywszy, ujrzała dziecię. A ono chłopiątko płakało, a użaliwszy się go, rzekła: zdziatek hebrajskich jest ten. I rzekła siostra jego do córki faraonowej: chcesz, że pójdę i zawołam ci niewiasty mamki hebrajskiej, która by chowała to dziecię. I rzekła jej córka faraonowa: idź. Wtedy poszła ona dzieweczka i zawołała matki onegoż dziecięcia, do której rzekła córka faraonowa: weź mi to dziecię i chowaj mi je, a ja tobie dam zapłatę twoją. I wziąwszy niewiasta dziecię, chowała je. A gdy podrosło ono dziecię, przywiodła je do córki faraonowej i było jej za syna, a nazwała imię jego Mojżesz, bo mówiła, żem z wody wyciągnęła go. Otóż, drodzy bracia i siostry, w tym opisie historycznym odnośnie Mojżesza można powiedzieć pod opatrznością pańską był zachowany przed śmiercią. Bóg pragnie pokazał początek naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego rozwój, który stał się odkupicielem. Stał się królem i będzie królem wszystkich narodów w okresie tysiąclecia pod Nowym Przymierzem. I on doprowadzi do Królestwa Bożego. Narodzenie Mojżesza reprezentuje pewne czynności związane z narodzeniem naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc przeniesienie w cudowny sposób życia Logosa w łono Marii. My możemy to nazwać jako spłodzenie. A wiemy, iż przez karnację to życie zostało przeniesione i Maria była tylko naczyniem, gdzie życie się rozwijało naszego Pana. Następnie rozwój jako płodu i zarodka w łonie Marii. Następnie narodzenie naszego Pana jako dzieciątka. Obrzezanie, ponieważ on był jako dzieciątek hebrajskich, a więc obowiązywał zakon. Oraz najważniejsza część jego życia. Pierwsze przedstawienie w świątyni jako chłopca, mając 12 lat. Rozwój naszego Pana Jezusa Chrystusa, jak powiedziałem na wstępie, on nie jest wyjaśniony w Biblii dokładnie. Są fragmenty jego dzieciństwa i jego rozwoju. Jak również i historycy nie opisują nam i nie podają wielu szczegółów jego rozwoju jako dziecka. A jak podają, to inni historycy jakoby podawali inne jeszcze wersje. A więc nie mamy dokładnych, pewnych, stuprocentowych opisów. Ale to, co słudzy pańscy mogli wyłuskać z historii odnośnie naszego Pana Jezusa Chrystusa, to nam podali. Otóż nasz Pan Jezus Chrystus, on się urodził jako dzieciątko doskonałe. On był związany uczuciowo, tak jak Mojżesz, ze swoją matką, możemy powiedzieć, opiekunką, Marią. Tak jak Mojżesz, gdy ten rozkaz przyszedł od Faraona, aby wytopić wszystkie dzieci płci męskiej. Cóż zrobić teraz z tym Mojżeszem, jak Biblia mówi, na dobry, czyli piękny na wejrzeniu? Na pewno matka Jochabeda wiele przeżywała. Czy to dzieciątko, ono musi również być utopione. Ale jednak możemy sobie wyobrazić w domu plan zachowania. Co zrobimy? No cóż zrobić? Plecionka olana smołą, żeby woda się nie dostała, i położyć w sitowiu, w rogusz, i będziemy obserwować, co się będzie dziać. A w szczególności dzieci niby się bawią, Maria, Kasa skacze, możemy sobie wyobrazić, ale obserwuję okiem, co się tam będzie dziać z tym koszyczkiem, z małym Mojżeszem. Piękne rysy Mojżesza reprezentują nam, drodzy bracia i siostry, bardzo dobre, wspaniałe przymioty serca i umysłu naszego Pana Jezusa Chrystusa jako dziecka. Koszyczek oblany smołą, aby woda się nie dostała i nie zatopiła, reprezentuje nam, jak mały Jezus był pod szczególną opieką swoich ziemskich rodziców i przekazywane te rzeczy, które dotyczyły jego wspaniałego wychowania, aby pewne rzeczy, pewne nauki światowe nie dostały się do jego umysłu. Wody Nilu reprezentują nam nauki światowe. I on był dzięki temu, iż był przy bardzo bogobojnych rodzicach wychowywany, był zabezpieczony przed światowością. Tak Bóg zarządził. Tak jak rodzice poświęceni swoje pociechy wychowują na chwałę dla Pana, a więc uczą od samego początku modlitwy, podstawowych rzeczy biblijnych, opowiadań, właściwego zachowania, przyprowadzania potem do zboru. I w miarę wzrostu i rozwoju umysłu podawane są dziecku coraz poważniejsze nauki. Ale temu dziecku rodzice również tłumaczą, co wolno, a czego nie wolno, co jest pożyteczne, a czego nie jest pożyteczne. A w szczególności wielkie zadanie rodzice mają w obecnym czasie, gdzie telewizja, programy naszpikowane są niewłaściwymi rzeczami, które odprowadzają od prawdy, od ducha prawdy. A więc Mojżesz od tych wszystkich rzeczy światowych był zabezpieczony przez właściwe i dobre wychowanie Marii i Józefa. Nie mogła już więcej ukrywać. 3 miesiące ukrywała. Ale dziecko przecież płacze. Z dzieckiem trzeba wyjść. Jak można trzymać w domu? No ludzie, sąsiedzi zobaczą, doniosą, przyjdą, zabiorą. A więc trzeba ukryć w sitowiu, w koszyczku. A więc matka Jochabeda nie mogła już więcej ukrywać, reprezentuje nam naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak dowiedzieli się niektórzy mędrcy izraelscy, a w szczególności, gdy nasz Pan Jezus Chrystus miał 12 lat i był przedstawiony w jednym ze świąt w Izraelu, w świątyni na Wielkanoc. Czym się tam zachwycali, co nasz Pan posiadał? Jego mądrość. On dyskutował z nauczonymi w piśmie, zadawał im pytania. To był podziw, drodzy bracia i siostry. 12-letni chłopiec zadaje pytania, gdzie nauczeni w piśmie zastanawiają się, a niekiedy nie umieją odpowiedzieć. Jego mowa zagadkowa, gdy rodzice przychodzą do domu, a jego nie ma, szukają. Gdy znaleźli, przecież się szukamy. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty byłeś? A nasz Pan zagadkowo odpowiada. Iż nie wiecie, że ja w sprawach Ojca rozmawiałem? To dla niej było niezrozumiałe. 12-letnie dziecko. A więc zauważmy, podziw był dla wszystkich, a w szczególności wiemy, iż w tym czasie działały pewne sekty saddeceuszy, nauczonych w piśmie, faryzeuszy, eseńczyków, heroliadów i wielu innych. I teraz widząc tak młodzieńca zdolnego, podziwiali. I każdy powiedział, no taki członek by nam się przydał w naszym wyznaniu, prawda? Zdolny. Ale co zrobić? Zauważyli bardzo dobre wychowanie przez Maria i Józefa. I co uczyniła siostra małego Mojżesza? Podchodzi do księżnej, córki księżnej i mówi, pani, ja się postaram o mamkę, czyli opiekunkę, bo skoro to jest dziadek hebrajskich, to ja ci przyprowadzę, że będzie matka hebrajska wychowywać. I córka zgodziła się, dobrze, idź przyprowadź. I Maria kogo przyprowadziła? Matkę Mojżesza, tak, matkę Mojżesza. I mówi, dobrze, ja się zaopiekuję. Córka mówi, ja ci wynagrodzę, ty dbaj o niego do pewnych lat, ja ci za to wszystko wynagrodzę. Otóż to nam reprezentuje, drodzy bracia i siostry, jak nasz Pan Jezus Chrystus, mając 12 lat, i był zwyczaj, jak powiedziałem, w Izraelu, przedstawiać dzieci w trzech ważnych świętach w tymże Izraelu. A więc święto wielkanocne, święto zielonych świąt i święto kuczek. Ale nasz Pan właśnie był przedstawiony w pierwszym święcie, święcie wielkanocnym. Czytamy Ewangelia Łukasza, 2 rozdział i 41 werset, następujące słowa. A rodzice jego chadzali na każdy rok do Jeruzalemu na święto wielkanocne. A gdy już był we 12 roku, a oni wstępowali do Jeruzalemu według zwyczaju onego święta. Przedstawienie. Na służbę, na chwałę dla Pana. Jochabeda i Amram już więcej nie mogli go ukryć. Musieli wynieść go z domu. Tak podobnie nasz Pan Jezus Chrystus, on już był objawiony jako dziecko przed publicznością, przed tymiż, które wyliczyłem i jeszcze może inne były sekty w narodzie izraelskim. Wszyscy zauważyli wspaniały wygląd, ten symboliczny, czyli zdolności naszego Pana jako chłopca. Jego dobre wychowanie. Wszyscy razem, drodzy, zgodzili się, aby w dalszym ciągu nasz Pan Jezus Chrystus był pod opieką własnych rodziców, ponieważ dotychczasowa opieka przyniosła bardzo pozytywne rezultaty. Nasz Pan jako chłopiec był bardzo dobrze wychowany, zdolny, czyli jego piękność była zadziwiająca. Następnie czytamy od wersetu 5. Wtem wyszła córka faraonowa, aby się kąpała w rzece, a panny jej przykazały się po brzegu rzeki i ujrzała plecionkę w rogorzu i posłała służebnicę swą, aby ją wzięła. A więc Już nie można było utaić, już wszyscy małego Mojżesza zobaczyli. Otworzywszy, ujrzała dziecię, a ono chopiątko płakało, a użaliwszy się, rzekła, dziadek hebrajskich jest ten. Płacz dziecka, drodzy bracia i siostry, on może być z różnych powodów, ale 95% płaczu dziecka to jest głód. Jak dziecko jest głodne, to sygnalizuje płaczem. Matki dobrze to wiedzą, w nocy muszą wstawać niekiedy, jak jest malutki po urodzeniu, to parę razy w nocy musi wstawać, karmić, prawda? A czym sygnalizuje? Właśnie płaczem w szczególności. A te 5% to są różne inne powody, a więc może to być ból, niewygoda lub też inne jakieś powody. Tak, drodzy bracia i siostry, zauważyli ten symboliczny płacz, czyli pragnienie zdobywania wiedzy przez Jezusa Chrystusa. On zdobywał wiedzę nauk zakonnych. Co więcej, im wzrastał, jako już chłopiec, dowiadywał się z proroctw, że to o niego chodzi. Te proroctwa właśnie są skierowane do niego. I zadając pytania nauczonym w piśmie, na które nie mogli odpowiadać, było zadziwiające 12-letni chłopiec, aby on mógł być tak bardzo rozwinięty. Księżna poruczyła Marii, córce matki Mojżesza, aby ona znalazła właśnie odpowiednią osobę, mamkę do chowania. Właśnie to reprezentuje nam, jak wszyscy zgodzili się, aby w dalszym ciągu wychowała Maria i Józef naszego Pana w wieku dziecięcym. A gdy podrosło ono dziecię, przywołała je do córki faraonowej, było jej za syna, a nazwała jego imię Mojżesz, bo mówiła, żem z wody wyciągnęła go. Dorosły już Mojżesz. I wiemy, drodzy bracia i siostry, że na dworze faraona on zdobywał wiedzę. Niektórzy historycy podają nam, że 40 lat przebywania na dworze faraona, on zdobył wiedzę taką, jak w czasach dzisiejszych miałby generał, a więc wszechstronną wiedzę. Ale co? Nie miał praktyki. Teoria, prawda? Bóg spowodował właśnie, aby znamy historię pobicia dwóch pracujących, ciężko pracujących osób, których on rozdzielił. No ale, drodzy bracia i siostry, dokonało się, że uśmiercił tego dozorcę, nazwijmy to kierownika czy brygadzistę od strony egipskiej. I drugi raz, gdy takie zdarzenie było, to jeden mówi tak, Izali, ty chcesz mnie też zabić, jak tamtego zabiłeś? Wystraszył się Mojżesz i uciekł. Tak, uciekł. I wiemy, iż dotarł do osady, tam służył u Jetra, pasał owce, doświadczenia w górach zdobywał, drodzy bracia i siostry. Zauważmy, Bóg nie w cudowny sposób dał jemu doświadczenie, ale musiał zdobyć ciężką pracą, chodząc po górach, co przydało się Po 40 latach, gdy Bóg powiedział, idź wyprowadzisz mój lud, aby mi służył, 40 lat chodząc po górach, on już był doświadczonym. Nie tylko w teorię, którą zdobył na dworze Faraona, ale już w praktyce osobiście chodził po górach. Tak, drodzy bracia i siostry, nasz Pan Jezus Chrystus w pełnoletności on zdobył liczne doświadczenia przez próby, jakie były związane z wykonywaniem zakonu. Ponieważ dobre wychowanie od Marii i Józefa przyczyniło się, iż pewne rzeczy, gdzie jego rówieśnicy mogli przestrzegać, albo nie przestrzegali, a on był zobowiązany przestrzegać. I on nie godził się na to, aby on czynił to, co jego koledzy. To sprowadzało na niego pewne doświadczenia. Ale mając 20 lat, drodzy, był obserwowany przez różne wyznania wówczas działające. Propozycja pada, aby on wstąpił do Sanhedrynu, mając 20 lat. Piękna pokusa, prawda? Tak jakby teraz ktoś, który pracuje i stanowisko dyrektora zaproponować mu. Wspaniała pokusa. Albo za czasów urzędów bezpieczeństwa, gdzie braciom proponowano współpracę. Panie, Pan będziesz miał wszystko. I dom, i samochód, i Pana dzieci na studia pójdą. Wszystko, wszystko. Prawda? Kuszące. No i byli jednostki, którzy się godzili, ale większość, no niestety, dziękuję. Nie pójdę na współpracę. A więc, drodzy bracia i siostry, kusząca propozycja. Sanhedryn to była najwyższa kasta w Izraelu. To była, można powiedzieć, kasta sędziowska. To byli sędziowie. Kusząca propozycja. Ale nasz Pan odmówił. Nie chciał. On już wiedział wówczas, że w sprawach swego Ojca być muszę, że to nie jest to dla mnie. I tak, drodzy bracia i siostry, nasz Pan Jezus Chrystus, jak Mojżesz wyciągnięty z wody, tak nasz Pan Jezus Chrystus wyciągnięty jest niekiedy w cudowny sposób z tego świata, ze środowiska, gdzie mógł korzystać, mógł zdobywać, ale on z wszystkiego zrezygnował na rzecz własnego poświęcenia. I otóż, mili bracia i siostry, rok 30. Czym się zapisuje tenże rok, mili braterstwo? Ten rok 30. Wspaniałą kartą w historii naszego Pana. On jako dziecko doskonałe, jako młodzieniec doskonały, jako mężczyzna doskonały. Ale teraz wybór. Zakon, wypełnienie zakonu gwarantował mu życie wieczne. Kto wypełni, ten żyć będzie. Nasz Pan mógł powiedzieć, Ojcze, ja dziękuję, wspaniałe życie ziemskie jest. Ja chcę żyć wiecznie. Słudzy Pańscy co mówią? Niestety sprawiedliwość Boża, doskonały człowiek w doskonałych warunkach, niedoskonały człowiek w niedoskonałych warunkach, co się też okazało. Adam, nasz ojciec, gdy był doskonały w doskonałych warunkach rajskich, ale tylko gdy zgrzeszył, wyżeńmy go, z raju, prawda? Bóg postawił anioła z mieczem ognistym, oby nie wrócił, nie spożywał owocu i nie żył wiecznie. Tak? W niedoskonałe warunki. Tak nasz Pan Jezus Chrystus, jako człowiek doskonały, gdyby powiedział: Ojcze, mnie podoba się piękna ziemia, ja chcę tu być, to cudzy pańscy właśnie poddają taką myśl, że sprawiedliwość Boża powiedziałaby: trzeba mieć miejsce dla doskonałego człowieka. Ale nasz Pan Jezus Chrystus nie skorzystał. On wiedział, jaka misja Jego czeka. On dla miłości nas wszystkich, całego rodzaju ludzkiego, godzi się. Oto ja, poślij mnie w celu wybawienia ludzkości. I nasz Pan Jezus Chrystus poświęca swe życie Bogu na służbę w celu wykupienia rodzaju ludzkiego. Jego stan poświęcenia wyrażał się w kilku aktach. Po pierwsze, poświęcenie samego siebie, usymbolizowanie poświęcenia przez chrzest. Te warunki, które spełnił, wypływały od Niego dobrowolnie. Poświęcenie Jego nie było wymuszone, nie było nakazane. On z ochotnego serca poświęca się Bogu na rzecz rodzaju ludzkiego. Tak podobnie dzieje się z nami. Gdy my poświęcamy się Bogu, czy nasze poświęcenie jest wymuszone, nakazane? O ile tak, to źle. Ono musi wypływać z serca, z wolnej woli, z przekonania, z oceny, że tak, chcę poświęcić się Bogu. Usymbolizowanie poświęcenia przez zanurzenie. Te dwa stopnie wychodziły od naszego Pana. Natomiast następne stopnie wychodziły od Boga. Zachęcenie do poświęcenia, tak jak nas zachęca Bóg do poświęcenia przez słowo swe, spłodzenie z Ducha, akt od Boga i namaszczenie Jezusa Duchem Świętym. Akt od Boga. I w takim stopniu, drodzy bracia i siostry, w takim stanie nasz Pan Jezus Chrystus wstępuje na wąską drogę. Co rozumiemy przez wąską drogę? I na zakończenie wymienię. Po pierwsze, wyrzeczenie się siebie i świata. To, co żeśmy powiedzieli, mógł korzystać z przywilejów panujących w narodzie izraelskim. Być wspaniałym nauczycielem, siedzieć jako sędzia w Sanhedrynie, z tego wszystkiego zrezygnował. Badanie Słowa Bożego. On nieustannie badał Słowo Boże, w szczególności te proroctwa, które dotyczyły jego stanu poświęcenia. Rozpowszechnianie Słowa Bożego, następny krok. Głosił Słowo Boże. On nie zatrzymywał dla siebie, ale przedstawiał i Biblia w wielu miejscach nam mówi, głosił Słowo Boże nad morzem, na polu, na wzgórzu, w świątyni, gdziekolwiek miał przywilej i okazję, tam głosił Słowo Boże. Rozpowszechniał Słowo Boże, gdziekolwiek się dało. To ważny element teraz, drodzy. Bardzo ważny. Praktykował Słowo Boże. Bo gdybyśmy my głosili, a inaczej postępowali, bylibyśmy w porządku w oczach Pana? Nie. bylibyśmy hipokrytami, drodzy braterstwo. Co więcej, nasi koledzy, znajomi, sąsiedzi zaraz by nam powiedzieli, no tak, panie, ty głosisz tak, a czynisz inaczej. No ja, jak ty się różnisz od nas, prawda? Widzimy cię troszeczkę na rauszu, widzimy cię na ulicy z papieroskiem, a widzimy cię gdzieś indziej wśród kolegów i koleżanek. No to jak? A mówisz, że to wszystko jest brzydkie, niewłaściwe? O, drodzy, bardzo ważny element. To, co głosimy, musimy poprzeć własnym czynem. To uczynił nasz Pan Jezus. Następnie czujność. Apostoł Paweł, zresztą Biblia w wielu kontekstach mówi nam: czujcie, nasz Pan w ogrójcu, czujcie, módlcie się. Tak? Modlitwa, drodzy bracia i siostry. Jest to ostatni krok, element poświęcenia naszego życia w czynnościach oraz bardzo trudny, siódmy krok. Wytrwałość w próbach i doświadczeniach, które są sprowadzone z tytułu tych powyższych kroków. Po pierwsze, wyrzeczenie się siebie i świata, badanie Słowa Bożego, rozpowszechniania Słowa Bożego, praktykowanie Słowa Bożego, czujność i modlitwa. Każdy z tych kroków, czyli z tych elementów, sprowadza na nas doświadczenia. I teraz wytrwałość w tych próbach i doświadczeniach, które te kroki na nas prowadziły. Tak nasz drogi Zbawiciel, Jezus Chrystus, dokonał naszego, mili bracia i siostry, poświęcenia, podejmując te tak ważne kroki. W następnym wykładzie dokończymy nasz temat odnośnie naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego poświęcenia. Z tych rozważań niech Pan wam błogosławi, abyśmy w dalszym ciągu byli gorliwi i wierni Panu w naszym życiu poświęconym Bogu na służbę, a Pan wynagrodzi licznymi błogosławieństwami, a tych błogosławień z całego serca wam życzę, sam pragnę, na tym kończę.